pospiesznie wycofali się i ześliznęli po północnym stoku do kotlinki, w której zostawili przyjaciół. Sam i Peregrin tymczasem nie próżnowali. Zbadali dokładnie kotlinkę i najbliższe zbocza. Odkryli na stoku opodal źródło czystej wody, a w jego pobliżu ślady stóp, dość świeże, najdalej sprzed 2 dni. W samej kotlince znaleźli ślady ogniska oraz inne dowody, że ktoś tu bardzo niedawno obozował przez krótki czas. Od strony szczytu na skraju kotliny sterczały skalne złomy. Sam znalazł ukryty za nimi zapas drew, porządnie zebranych w wiązki.
Ciekaw jestem, czy to stary Gandalf był tutaj, powiedział do Pipina, bo ten, kto przygotował taki zapas, miał chyba zamiar wrócić.
Obieżyświat żywo zainteresował się odkryciami hobbitów.
Szkoda, że się nie zatrzymałem i nie zbadałem sam tej kotlinki, rzekł biegnąc do źródła, żeby obejrzeć ślady stóp. A więc jak się obawiałem, Sam i Pipin zadeptali na wilgotnym gruncie wszystkie ślady, także się zatarły i splątały, oświadczył po powrocie.
Musieli tu niedawno być strażnicy. Oni to zostawili wiązki drew.
Są jednak świeższe jeszcze ślady, których nie mogli zrobić strażnicy.
W każdym razie rozróżniłem jeden ślad sprzed 2 dni, czy może wczorajszy. Odcisk ciężkich butów. Jeden taki ślad jest niewątpliwy. Co do innych nie mam pewności, ale zdaje się, że było tu kilka par nóg w grubych butach. Umilkł i zamyślił się zatroskany. Hobbitom ukazały się w wyobraźni postacie jeźdźców w płaszczach i butach. Jeżeli prześladowcy znają tę kotlinkę, niechże przewodnik zdecyduje się odejść dokądkolwiek, a im prędzej, tym lepiej. Sam z głęboką niechęcią patrzył na to miejsce, odkąd się dowiedział, że nieprzyjaciel jest na gościńcu ledwie o kilka mil stąd.
— Czy nie warto by, panie Obieżyświacie, wycofać się zaraz? — spytał niecierpliwie. — Robi się późno, a ta dziura wcale mi się nie podoba. Sam nie wiem czemu, ale mnie tu strach oblatuje.
Tak, trzeba rzeczywiście podjąć jakąś decyzję, nie zwlekając. Zgodził się Obieżyświat, podnosząc wzrok ku niebu, żeby się zorientować w porze dnia i pogodzie.
No tak, Samie, rzekł po chwili. Mnie też się to miejsce nie podoba, ale nie przychodzi mi na myśl żadne lepsze, które dałoby się przed nocą osiągnąć. Tu przynajmniej jesteśmy na razie ukryci, ale gdybyśmy ruszyli się, pewnie by nas szpiedzy wypatrzyli. Nie moglibyśmy nic zrobić, chyba cofnąć się na północ, po tej stronie łańcucha wzgórz, gdzie teren jest mniej więcej taki sam jak tutaj.
Gościniec jest strzeżony, a musielibyśmy go przeciąć, gdybyśmy chcieli zaszyć się w zarośla dalej na południu. Po północnej stronie gościńca, za wzgórzami, na wiele mil ciągnie się kraj płaski i odsłonięty.
— Czy jeźdźcy widzą? — spytał Mary. — Bo zauważyłem, że zwykle, i to w biały dzień, używają raczej nosa niż oczu i węszą, jeśli można się tak wyrazić.
Mimo to kazałeś nam paść na ziemię, kiedy ich spostrzegłeś tam w dole. A teraz mówisz, żeby nas wypatrzyli, gdybyśmy się ruszyli.
Zachowałem się nieostrożnie na szczycie, odparł Obieżyświat. Bardzo mi zależało na odnalezieniu jakiegoś znaku od Gandalfa. To jednak był błąd, że we trzech weszliśmy tam i stali tak długo. Czarne konie mają dobry wzrok, a zresztą jeźdźcy posługują się ludźmi albo innymi stworzeniami jako szpiegami. Mieliśmy tego dowód w Bree. Sami nie widzą jasnego świata tak jak my, lecz nasze postacie rzucają na ich umysły cień, który tylko południowe słońce rozprasza. W ciemnościach natomiast jeźdźcy dostrzegają wiele różnych znaków i rzeczy dla nas niewidzialnych. Dlatego nocą są najgroźniejsi. O każdej zaś porze czują węchem krew żywych istot, pożądają jej i nienawidzą zarazem. Mają też inne zmysły niż wzrok i węch. My też wyczuwamy obecność jeźdźców. Kiedy tu się znaleźliśmy, niepokój zamącił nam serca, nim zobaczyliśmy ich na drodze. Oni wyczuwają naszą bliskość jeszcze wyraźniej, a w dodatku, Obieżyświat zniżył głos do szeptu, pierścień ich przyciąga.
— A więc nie ma ratunku? — spytał Frodo, rozglądając się gorączkowo. — Jeżeli się ruszę, zobaczą mnie i pochwycą. Jeżeli tu zostanę, przyciągnę ich do siebie.
Obieżyświat położył mu rękę na ramieniu. — Została jeszcze nadzieja — rzekł. — Nie jesteś sam. To drewno, przygotowane do rozpalenia ogniska, możemy uznać za dobry znak. Marny tu znaleźliśmy schron i nie do obrony, ale ogień zastąpi jedno i drugie.
Sauron umie posługiwać się ogniem, jak zresztą każdym innym środkiem do złych celów. Lecz jeźdźcy ognia nie lubią i boją się tych, którzy nim władają. Ogień jest naszym sprzymierzeńcem na pustkowiu.
Może, mruknął Sam. Ale też trudno wyraźniej oznajmić o naszej obecności, chyba że wprost krzyknęlibyśmy: hola, tu jesteśmy!
W najbardziej ukrytym kącie na dnie kotlinki rozpalili ognisko i ugotowali strawę. Cienie już się wydłużyły, pochłodniało. Hobbici nagle uświadomili sobie, że są okropnie głodni, bo od śniadania nic w ustach nie mieli, ale nie odważyli się na sutrzą wieczerzę. Mieli przed sobą kraj pustynny, zamieszkany jedynie przez ptaki i zwierzęta, niegościnną okolicę, którą opuściły wszystkie ludy śródziemia. Strażnicy zapuszczali się czasem poza łańcuch wzgórz, lecz było ich niewielu i nigdy nie przebywali w tych stronach długo. Inni podróżni rzadko się trafiali, albo też należeli do istot, których lepiej nie spotykać. Wałęsały się tu niekiedy trole z północnych dolin gór mglistych. Tylko gościńcem ktoś czasem wędrował, najczęściej krasnoludowie, którzy mieli własne sprawy, a dla obcych skąpi byli w słowa i nie skorzy do pomocy.
Nie wiem, co zrobić, żeby nam prowiantu starczyło do końca, rzekł Frodo. Ostatnimi dniami oszczędzaliśmy bardzo. Dzisiejszej kolacji też nikt ucztą by nie nazwał, a mimo to zużyliśmy już więcej zapasów niż należało, jeśli pozostały nam skromnie licząc 2 tygodnie marszu.
Na pustkowiu można znaleźć pożywienie, odparł Obieżyświat. Jagody, korzenie, zioła. W razie potrzeby umiem też coś upolować. Póki zima nie nadciągnie, głodu się nie lękajcie. Tylko że zbieranie żywności i łowy zajmują dużo czasu i dodają trudów, a my musimy się spieszyć. Zaciśnijcie więc pasów i pocieszajcie się nadzieją na zastawione stoły w domu Elronda.
Z zapadnięciem mroku zrobiło się jeszcze zimniej. Wyglądając nad krawędzią kotlinki, hobbici nie widzieli nic prócz szarego krajobrazu, szybko pogrążającego się w ciemności. Na niebo, znów rozpogodzone, zwolna wypływały gwiazdy. Frodo i jego przyjaciele kulili się przy ognisku, otuleni we wszystkie ciepłe rzeczy i koce, jakie zdołali pozbierać. Tylko Obieżyświat zadowolił się jednym płaszczem i siadł nieco na uboczu, ćmiąc w zadumie fajkę. Kiedy zapadła noc, ognisko zaś rozpaliło się żywym blaskiem, zaczął hobbitom opowiadać różne historie, by oderwać ich myśli od niebezpieczeństw. Znał wiele starych opowieści i legend o elfach i o ludziach, o szlachetnych i nikczemnych czynach z dawnych dni. Słuchając, hobbici zastanawiali się, ile też lat może mieć Obieżyświat i gdzie nauczył się tego wszystkiego. — Opowiedz nam o Gilgaladzie — odezwał się niespodzianie Merry, gdy przewodnik skończył historię o królestwach elfów. — Czy znasz więcej zwrotek tej starej balady, o której nam wspomniałeś?
— Owszem, znam — odparł Obieżyświat. — Frodo znają także, bo ta historia wiąże się z naszą sprawą.
Merry i Pippin spojrzeli na Froda, zapatrzonego w ogień.
— Wiem tylko to, co mi Gandalf powiedział — rzekł Frodo z namysłem. — Gil-galad był ostatnim wielkim królem elfów w Śródziemiu. Gil-galad znaczy w ich języku światłość gwiazd. Wraz z Elendilem, przyjacielem elfów, wybrał się on do krainy...
— Nie!
— przerwał mu Obieżyświat.
Tego nie trzeba opowiadać dzisiejszej nocy, kiedy słudzy nieprzyjaciela są tuż. Jeżeli uda nam się dotrzeć do dworu Elronda, usłyszycie tam całą historię, bez przemilczeń.
W takim razie opowiedz coś innego, o dawnych dziejach, prosił Sam. Opowiedz o elfach sprzed czasów ich zmierzchu.
Bardzo, bardzo bym chciał słuchać historii o elfach. Noc taka straszna tutaj.
Opowiem wam o Tinuviel. — rzekł Obieżyświat. — Opowiem w skrócie, bo to długa historia i końca jej nikt nie zna. Prócz Elronda nikt też dziś nie pamięta dokładnie, jak ją Ongi opowiadano. Piękna historia, chociaż smutna jak wszystkie legendy Śródziemia, a przecież może pokrzepić wasze serca.
Chwilę milczał, a potem zamiast mówić, zaczął z cicha śpiewać.
— Zielone liście, zieleń traw, wysoki jasny szalej, a na polance światło gwiazd, na tle cienistych alei. Tinuviel wiedzie tutaj tan, ton fletni słyszysz bliski, a na jej włosach światło gwiazd, na sukni gwiezdne błyski. Beren tam przyszedł z mroźnych gór, wędrował wciąż pod liśćmi, aż ujrzał rzeki elfów brzeg i rzekł, gdzież dalej iść mi? I spojrzał przez szaleju liść, na płaszczu złoto słońca i fala włosów niby cień za głową szła tańcząca. Zmęczonym stopom jakiś lek, wędrówek dość bez końca, więc ruszył naprzód poprzez bór, chwytając blask miesiąca. A ją przez elfów mroczny las tańcząca stopa niesie, a on samotny, tak jak wprzód, w milczącym błądzi lesie. I czasem słyszy szelest stóp, jak liście lip leciutki. To znów jakby z podziemnych grot melodii cichej nutki. Szaleju liść już dawno zwiądł, a z bukowego drzewa czerwone liście lecą w krąg i zimny wiatr je zwiewa. Szukał jej wszędzie, szukał wciąż, gdzie leżał liść pokotem, gdy w mroźnym niebie księżyc lśnił i gwiazdy przy nim złote. W miesięcznym blasku lśnił jej płaszcz, gdy na pagórku w dali tańczyła mając u swych stóp srebrzystą mgłę z opali. Wróciła, gdy był zimy kres, by przyjście głosić wiosny, swym śpiewem jak skowronka lot, jak rzeki plusk radosny. U stóp jej patrz, rozkwita kwiat, już Beren urzeczony, z nią tańczyć chciałby pośród traw i z kwiatów pleść korony. I znów uciekła. Beren w głos, Tinuviel wołał, miła. Myślała, że to może elf, więc główkę odwróciła. Ten głos snać rzucił na nią czar. Stanęła urzeczona i wtedy spełnił się jej los, gdy padła mu w ramiona. A gdy w jej oczu spojrzał toń, jak na niebieskim łanie, oczarowany ujrzał gwiazd srebrzyste migotanie. Tinuviel, najpiękniejsza wśród odwiecznych elfów grona, zarzuca nań swych włosów sieć i srebrne swe ramiona. I długą drogą los ich wiódł przez grozę gór północy, żelaznych sal i czarnych wrót, przez puszcze wiecznej nocy. Choć ich rozdzielił bezkres mórz, raz jeszcze się spotkali i w las odeszli dawno już, ze śpiewem i bez żalu.